ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jakub Kumoch, prezydencki minister od spraw zagranicznych.
Dzień dobry, równie nisko.
Przyszedł do naszego studia. No to zaczniemy rzeczywiście od tego, co się stało i od reakcji Polaków. Pan się ucieszył, jak usłyszał, że ponad 2/3 Polaków uważa, że to nie popsuje naszych relacji z Ukrainą i że generalnie Polacy uważają, że to, jak pomagamy naszym wschodnim sąsiadom, jest właściwe. Że nie za mocno, nie za słabo.
Oczywiście, jeżeli taka aprobata jest dla polityki, którą no w jakiś sposób sam obóz prezydencki firmuje, to jest to sukces i bardzo dobrze, że pan prezydent i rząd cieszą się poparciem znacznej większości obywateli.
A czy rysą na naszych relacjach z Ukrainą nie kładzie się postawa prezydenta Zełenskiego, który no nie jest w stanie przyznać, że to, co się stało, to był tragiczny wypadek, ale jednak była to rakieta ukraińska?
Ja bym jednak zostawił, powiedzmy sobie, tej stronie, której się coś zarzuca, prawo do obrony własnego imienia i powiem tak, no oczywiście, że to nie jest przyjemne i oczywiście, że inaczej byśmy chcieli, żeby to było komunikowane, no ale też rozumiem człowieka, który prowadzi wojnę i który na samym początku zareagował tak, jak zareagował, no teraz łagodzi to stanowisko i dobrze.
Załagodził to tak, że ostatnie zdanie prezydenta, które usłyszeliśmy, to było takie, że no nie wiemy na 100%, co się stało. No, myślę, że na świecie też nie wiedzą, ale jestem pewien, że była to rosyjska rakieta.
No to już jest tak w dyplomatycznym języku dosyć duża zmiana, bo jeżeli nie wiemy na 100%, ale ja jestem pewien, to znaczy to już jest wierzenie, a nie pewność.
No
ale śledztwo trwa i my też nigdy nie powiedzieliśmy, że coś na 100% wiemy. Mówimy, która teoria jest bardziej prawdopodobna.
No dobrze, czy obecność ukraińskich śledczych cokolwiek może zmienić w tym, co sądzi i co publicznie komunikuje prezydent Zełenski? No,
ja myślę, że przede wszystkim dopuszczenie ukraińskich śledczych jest takim spełnieniem minimalnego wymogu. No, jeżeli komuś się stawia pewien, no nie powiem zarzut, bo to nie jest zarzut, ale pewną teorię się stawia, która nie jest dla niego do końca korzystna, to warto, żeby też mógł sam naocznie się przekonać i ewentualnie przedstawić swoje kontrargumenty. Jest to elementarna zasada sprawiedliwości. Dobrze się stało, że śledczy zostali dopuszczeni.
Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy został pan Melnik, ten sam dżentelmen, który jako ambasador w Berlinie mówił, że Polska była dla Ukraińców takim samym wrogiem jak nazistowskie Niemcy i ZSRR.
No, powiem szczerze, że nie bardzo mi się chce to komentować.
To ma wystarczyć nam za komentarz.
No nie, no, panie redaktorze, są dyplomaci, którzy są znani z tego, że są takimi gwiazdami internetu i bardzo dobrze, że są, bo też zdarzało mi się tę rolę czasami spełniać, jak byłem ambasadorem i jak były jakieś wokół Polski, powiedzmy sobie to, nagonka czy negatywne komentarze. Natomiast tamta wypowiedź była bardzo niefortunna. Wtedy MSZ Ukrainy odcięło się od tej wypowiedzi.
A teraz został
wiceministrem, odpowiedzialnym bodajże za kontakty z Ameryką Południową i z Trzecim Światem, no ale rozumiem, że to jest tylko tak, żeby nas udobruchać. Natomiast jak się domyślam, to będzie dalej zajmował się opowiadaniem głównie o Niemcach, bo akurat to, co mówił o Niemcach, to Polaków, wielu Polaków cieszyło.
Tak, był bardzo radykalny w krytyce Niemiec.
Aż go złapano w niemieckim radiu, w czasie wywiadu, no i ten człowiek, pan ambasador wtedy trochę się zagalopował.
Zagalopował się. I panu się nie chce komentować tego.
No dobrze, co mogę powiedzieć o tak niefortunnej wypowiedzi?
Niefortunna.
No jeżeli. Panie redaktorze, powiedzmy tak, niefortunnej, skandalicznej wypowiedzi, dobrze? Porównywanie Polski do III Rzeszy i do ZSRR wtedy to jest obraz również pamięci ofiar Holokaustu i Wielkiego Głodu na Ukrainie, więc ja myślę, że pan ambasador to zrozumiał, ale naprawdę myślę, że nie chcę eskalować tego problemu. Mam nadzieję, że usłyszymy jakieś parę słów przynajmniej tego, że to było niefortunne.
Minister Jakub Kumoch z Pałacu Prezydenckiego, minister od spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Jest 7:08. Panie ministrze, czy wiemy, kiedy mniej więcej będą wyniki śledztwa w sprawie tego, co wydarzyło się w Przewodowie?
Nie potrafię tego powiedzieć. Nie zajmuje się obóz ani ośrodek prezydencki, ani pan prezydent śledztwem. No będą wtedy, kiedy będzie możliwość powiedzenia dokładnie, co się stało. Rozumiem, że skoro się jeszcze śledztwo toczy, no to jeszcze są jakieś pytania, na które musi zostać znaleziona odpowiedź.
Pojawiają się różne pomysły na to, co zrobić, by taka sytuacja się nie powtórzyła, by ostrzegać mieszkańców terenów przygranicznych przed nalotami, by może stworzyć coś w rodzaju jakiejś szczególnej ochrony przed tymi. No, co możemy rzeczywiście zrobić, panie ministrze?
Odpowiadam państwu i bardzo dobrze to pytanie pada, bo jeżeli chodzi o to ostrzeżenie przed nalotami, pojawiało się kilkakrotnie taki postulat, że na przykład jeżeli jest alarm przeciwpowietrzny w obwodzie lwowskim, to również rozbrzmiewają syreny w naszych miasteczkach czy wsiach przygranicznych. Szanowni państwo, alarmy w obwodach Ukrainy są codziennie, parę razy dziennie. Prawdopodobieństwo, że powtórzy się taka sytuacja i że dotknie akurat daną osobę, czy dane jest znikome. No to jest tak jak uderzenie, no jak wypadek drogowy, a nawet mniej prawdopodobne, znacznie mniej prawdopodobne. Gdybyśmy coś takiego wprowadzali, a ja nie mówię, że takie decyzje nie będą gdzieś w pewnym momencie podejmowane, to na dzisiejszy dzień, w mojej ocenie, jako człowieka, który kilkakrotnie był na Ukrainie, oznaczałoby po prostu, że mieszkańcy przygranicznego pasa byliby kilkakrotnie w ciągu dnia straszeni czymś, co nie nastąpi.
Im więcej straszeni, tym większe.
Potem po jakimś czasie po prostu byłoby to tylko i wyłącznie kolejny dzwonek, który ich budzi, który im przeszkadza i tak dalej. Natomiast na pewno nie prowadziłoby to do zwiększenia ich bezpieczeństwa. Natomiast druga rzecz, czy możemy na terenie Ukrainy już dokonywać...
Strącać te...
To jest decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego. To by oznaczało de facto przystąpienie do wojny. Jeżeli taka decyzja by zapadła ze strony naszych sojuszników i całego sojuszu, no to oczywiście to jest coś, co może być rozważone. Natomiast Polska sama oczywiście na Ukrainie interweniować nie będzie.
Panie ministrze, czy Zachód w tej chwili naciska Ukrainę na to, by rozpoczęła rozmowy pokojowe z Rosją?
Nie.
Albo przynajmniej rozmowę o rozejmie?
Nie. Nie.
Jest pan pewien?
Inaczej.
Pojawiają się co jakiś czas takie głosy.
I zaraz po tych głosach udałem się do Kijowa i porozmawiałem dokładnie, jak wygląda sytuacja i czy takie naciski są i czy w jakiś sposób możemy pomóc. Zapewniano mnie kilkakrotnie, i to bardzo różni rozmówcy, że jest to wymysł medialny. Nie ma nacisków na negocjacje z Rosją. Są naciski na zmianę języka i nawet jest publicznie przyznane, żeby Ukraina przestała... Bo w momencie, kiedy prezydent Zełenski powiedział, że nie będzie negocjował z Putinem, w tym momencie rosyjska dyplomacja na całym świecie, pozaeuropejskim i pozaatlantyckim, zaczęła opowiadać, proszę bardzo, to problem jest taki, że NATO i Ukraina nie chcą z nami rozmawiać, a my jesteśmy gotowi. Poproszono, żeby Ukraina też wyrażała gotowość do rozmów. Ukraina jest gotowa do rozmów. Warunkiem tych rozmów jest oczywiście wycofanie się sił rosyjskich z Ukrainy.
To jest pytanie, które w zasadzie musi paść. To czy w takim razie, co musiałoby się stać, by doszło do prawdziwych rozmów, realnych, a nie tylko takich udawanych?
Rosja musiałaby się wycofać z Ukrainy.
To jest nierealne.
No nie wiem, czy to jest nierealne, ale przecież też można postawić jako pewien, przedstawić jakiś plan etapowego wycofywania się. Można wiele rzeczy zrobić. W dyplomacji wiele jest możliwych rzeczy. Natomiast dopóki Rosja upiera się przy tym, że część Ukrainy stanowi rzekomo jej terytorium, no to tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, no bo zmian terytorialnych nie będzie i na to nie wolno się zgodzić, to by zapaliło całą Europę.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Skoczę na RMF-u, kłaniam się nisko. Panie ministrze, dobrze, no to pan mówi, znaczy to co pan mówi właściwie oznacza, że nic się nie zmieniło od lutego, bo w lutym też mówiono, dobrze, dojdzie do rozejmu, tylko niech się Rosjanie wycofają.
No, dużo się zmieniło akurat od
lutego. Nie, ale akurat w tym podejściu do rozmów, oczywiście od lutego zmieniło się bardzo dużo.
Nie, właśnie w podejściu do rozmów się dużo zmieniło, panie redaktorze. Pierwsze plany pokojowe Ukrainy, o których w marcu zresztą było głośno i które też sam jakoś tam uczestniczyłem w opiniowaniu,
tak?
W rozmowach. Ukraina była w pewnym momencie gotowa przynajmniej uznać, że tymczasowo nie ma kontroli na przykład nad terytorium Donbasu, czy nad terytorium, tym terytorium utraconym w 2014-2015 roku, czy że nie ma kontroli nad terytorium Krymu i zamraża ten konflikt. Była gotowa też w zamian za gwarancje międzynarodowe unikać przystępowania czy aplikowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Sojuszu. Dzisiaj Ukraina już nie mówi o tym, że gotowa jest uznać kontrolę nad Donbasem. Co więcej, Rosja...
Po Buczy nie ma szansy już na normalne traktowanie Rosjan?
Po pierwsze, po zbrodniach oczywiście jest to o wiele trudniejsze, a po drugie, no bo przecież te wiadomości, które dochodzą z obozów dla jenieckich na terenie separatystycznym, no są przerażające. Natomiast drugą rzeczą jest to po prostu, że Ukraina tę wojnę militarnie powoli, ale wygrywa.
No, wie pan, tutaj akurat powiedziałbym, nie spieszmy się tak bardzo.
Ale dlatego mówię powoli, dlatego się nie spieszę.
Są niesłychanie niepokojące doniesienia zachodnich analityków, że Rosjanie przygotowują się do ofensywy w Donbasie, że wycofanie wojsk z Chersońszczyzny ma służyć tylko temu, że oni ruszą na Donbas. Oby to się nie sprawdziło, oby były to strachy na lachę oczywiście.
Na pewno Rosjanie będą walczyć, to jest, ja temu nie zaprzeczam, natomiast na razie nie widzę żadnych symptomów tego, aby Rosjanie odnosili jakiekolwiek znaczące sukcesy na którejkolwiek z linii frontu w ostatnim czasie, po najnowszych dostawach uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać, jeżeli chodzi o Rosjan. Sami Rosjanie spuszczają z tonu. Jeszcze na samym początku wojny to żądania były takie, żeby była dwujęzyczność, denacyfikacja, kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Absurdalny. Teraz już jest tylko siądźcie z nami do rozmów. Dobrze, niech Rosjanie przyjmą do wiadomości, ta wojna jest przegrana i z niej się trzeba wycofać. Może gdzieś tam zachować twarz, ale się wycofać.
Panie ministrze, dobrze, tylko tak naprawdę jak patrzymy na to wszystko, co się dzieje, to co się dzieje na Ukrainie, to widzimy też coś, co do nas słabo dociera. My tutaj żyjemy tym, że jutro Mistrzostwa Świata, że jutro Polacy grają, a oni nie mają prądu, a oni nie mają gazu, oni nie mają ogrzewania, często nie mają wody. Jak w takich warunkach można przetrwać cokolwiek, nie mówiąc już o tym, jak można przetrwać zimę?
No, dobre porównanie Polski do Ukrainy. My jesteśmy państwem w całym światowym układzie, jesteśmy państwem dobrobytu. Jesteśmy społeczeństwem, które wobec większości ludności świata żyje na bardzo wysokim poziomie, a to jest parę procent najbogatszej części globu. I to,
czasami trudno nam w to uwierzyć.
Nie da się w to uwierzyć. To ktoś, kto nie był w Afryce, nie był w Azji Południowo-Wschodniej, nie widział niektórych fragmentów Ameryki Środkowej czy Południowej, no nie jest w stanie uwierzyć, jak bogata jest Europa. Nawet te kraje, które uchodzą za te kraje biedniejsze w stosunku do Zachodu. Natomiast Ukraina jest krajem zrujnowanym i w trybie wojennym. Tryb wojenny, ja myślę, że nasze pokolenie, mam nadzieję, tego nigdy nie doświadczy, ale pokolenie naszych babci, dziadków doświadczyło tego. Kiedy tak naprawdę człowiek jest tak zdeterminowany, że on jakby rozumie, że to, co się dzieje wokół niego, no jest taką ceną za wolność, za niepodległość, za życie. Muszą przetrwać. Oczywiście to będzie bardzo ciężka zima i spodziewamy się też, że będą też dodatkowi uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy tym razem przed zimnem
Maksym Tymczenko, szef koncernu energetycznego na Ukrainie, mówi, że jeśli uda się Ukraińcom znaleźć inne miejsce zamieszkania na 3-4 miesiące, no to będzie to bardzo korzystne dla systemu energetycznego.
Na pewno wszystkich tych niespełna chyba 30 milionów ludzi, którzy znajdują się dziś pod rządami prezydenta Zełenskiego, nie przywiozą, ale też jednak trzeba docenić twardość Ukraińców i to, że wytrzymali naprawdę wiele i strachu w nich nie ma za dużo i strachu przed wybuchem jądrowym też u nich nie ma i strachu przed zimą też nie zauważam. Będzie ciężko, tak.
Panie ministrze, oni to mówią. Panie ministrze, to kończąc temat Ukrainy, to jeszcze jedno pytanie muszę zadać. To trochę trudno pytać o te plotki, ale pojawiają się one coraz częściej. To są takie głosy, że tak naprawdę to my wszyscy wiemy, że ten atak to był atak rosyjski, ale boimy się to głośno powiedzieć, bo wtedy oznaczałoby to wojnę z Rosją i Zachód, w tym także Polska, skapitulowała przed tą sytuacją. Na wszelki wypadek powiedzmy, że nic się nie stało, że to Ukraińcy.
Nie, odwrotnie jest. Myślę, że fakt, że jednak wszystko, wiele wskazuje na to, że no ten pocisk, ta rakieta było pozostałością rakiety wystrzelonej przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Choć tego oczywiście nie przesądzamy. To stworzyło pewien problem, pewien zgrzyt. Bo to, że to była rakieta wystrzelona nieintencjonalnie, to jest od początku wiadome. To nie jest jedna z tych, tych rakiet, które są wystrzeliwane prawdopodobnie to nie jest jedna z tych wielkich rakiet, które są wystrzeliwane z nadmorza Kaspijskiego czy Czarnego, no bo znacznie większe szkody by wyrządziła. Gdyby to była rakieta wystrzelona przez przypadek przez Rosję, no to sprawa byłaby tak jasna, że bardzo łatwo by się tę sprawę można było komunikować. No tutaj mamy pewną rozbieżność. Także to nie spowodowałoby wojny z Rosją. To, że doszło do incydentu, spowodowałoby to oczywiście na pewno konsultacje w ramach NATO, na pewno żądanie zadośćuczynienia i to poważne wobec strony rosyjskiej. Na pewno byłoby to bardzo silnym później argumentem na rzecz jakiegoś tam dla części sojuszników na rzecz chronienia nieba już nad Ukrainą. Nie wykluczam tego. Natomiast to raczej jest pewien problem. I tchórzostwa po nas, powiem tak, oskarżenie Polski o tchórzostwo byłoby czymś takim podłym. No bo
to Polska... nie jest oskarżenie Polski o tchórzostwo, to jest oskarżenie raczej świata o to, że w obliczu
To Polska wtedy nie mogłaby temu światu powiedzieć, że słuchajcie, to nie tak, chłopaki.
No, dobrze, ale panie ministrze, wie pan dobrze, że sytuacja, w której na przykład politycy stoją przed taką wizją rozpętania trzeciej wojny światowej, jest wizją paraliżującą.
No daleko jeszcze do trzeciej wojny światowej, mówię, od tego, co się stało, niezależnie od tego, kto te rakiety, że ta rakieta była wystrzelona nieintencjonalnie, no to daleko jeszcze do...
Ale to zostawmy w takim razie
Polska
spokojnie,
w każdym razie
ja
nie bała się otworzyć Rzeszowa, nie bała się pomóc Ukrainie, bała się przerzucać broń, bała się przyjmować uchodźców, więc mówienie, że Polska się czegoś boi, jest czymś niezwykle przewrotnym.
Panie ministrze, minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski Vlsenk zakończył wizytę. Był w Brukseli, wybiera się również w tym tygodniu. Czy prezydent pytał o efekty polskich rozmów w sprawie KPO i dopytuje się, kiedy wreszcie te pieniądze do Polski dotrą?
Akurat z ministrem Szynkowskim, Vlsenkiem, prezydent jest w bezpośrednim kontakcie, bo się doskonale znają i z tego, co wiem, minister informuje prezydenta bezpośrednio o swoich rozmowach. No, ja miałem w tych ostatnich dniach nieco inne zadania związane z Ukrainą, więc nie znam szczegółów, natomiast tu jest kontakt bezpośredni.
Czyli prezydent wie, co się dzieje w tej sprawie.
Prezydent na pewno wie, co się dzieje w tej sprawie.
Wiem, że wie, słyszę, że wie bezpośrednio, no ale to jest pytanie, czy nie niepokoi prezydenta to, że to się wszystko przyciąga, tych pieniędzy, jak nie było, tak nie ma?
Prezydent jest realistą i widzi, co się dzieje. Widzi, że sprawa ze strony części Komisji Europejskiej jest tak mocno upolityczniona, że tak naprawdę decyduje polityka już, a nie szczegóły rozmów. Rola prezydenta się zakończyła wraz ze złożeniem projektu nowelizującego ustawę i likwidującego
Czyli
Izbę
poszliśmy na kompromis i to jest już wszystko, co...
Inaczej prezydent musiałby negocjować, gdyby inaczej podejść do sprawy, to prezydent musiałby negocjować kształt polskiego ustawodawstwa bezpośrednio z Brukselą. A tego robić nie będzie, no bo byłoby to też i upokarzające, i z drugiej strony wprowadzałoby czynnik do polskiego ustawodawstwa, który w Konstytucji nie jest przewidziany.
Jasne.
Czyli obcy.
Panie ministrze...
To już było, w XVIII wieku może takie rzeczy.
Dobrze, robiono. To zostawmy to, bo tu się nic więcej nie dowiem, czy również realizm każe nam powiedzieć, że relacjach z Izraelem, przełomu jak nie było, tak nie ma i w zasadzie go nie widać.
Pan, ja nie wiem, czy tutaj jest dobre słowo przełom. No, Polska i Izrael miały taki parę, powiedzmy sobie, mocnych starć od 2018 roku, a ostatecznie skończyło się na tym, że Izrael w gniewie wyrzucił polskiego ambasadora. To zostało naprawione o tyle, że prezydent Izraela zadzwonił do prezydenta Dudy w czerwcu, poprosił o przywrócenie ambasadora. Prezydent Duda przyjął list uwierzytelniający od ambasadora Izraela. No i Polska teraz może wysłać ambasadora
Nic się nie stało? Wychodzimy z założenia, że dobrze, że nic się nie stało, że to już załatwione?
To znaczy z ambasadorem?
Nie, pytam w relacjach z Izraelem. No tam padło mnóstwo słów, które paść nie powinny.
Tak, i strona izraelska przyznaje, że zagalopowała się w wielu miejscach.
W jaki sposób się przyznaje?
No, w rozmowach się przyznaje. Przecież nie,
ale publicznie żaden sposób nie dadzą.
Pierwszą rzeczą, dlaczego ambasador został w 2021 roku, Marek Magierowski, de facto wyrzucony z Izraela? Pamiętamy sprawę nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego i wielki szum się się podniósł, że Polska to zabrała mienie. No mienie, ta sprawa w naszym rozumieniu jest sprawą, która jest dziś nieaktualna i jeżeli Izrael prosi o przywrócenie ambasadora, nie poruszając tej kwestii, to rozumiemy, że nasze argumenty zostały przyjęte do wiadomości. Więc tu już jest pierwszy krok ważny.
Czy my wyślemy tam ambasadora w końcu?
Tak, Polska jest w trakcie powoływania ambasadora. Natomiast no, to nie jest też tak, że ambasadora się znajduje, halo, kto tu chce być ambasadorem?
Chyba wiadomo, kto pan w takim już wiadomo, razie. Kto nie będzie.
Jak to wiadomo? Jak to wiadomo, to jeśli pan powie, to bo ja...
Chętnie panu powiem. Dobrze. Chętnie panu powiem, natomiast no, to, co ja słyszę, to są informacje, które
dobrze,
nie,
to potem po programie
być.
Poproszę powiedzieć, kto będzie, bo ja na ten temat...
Myślę, że pan doskonale wie, ale dobrze. Tak naprawdę to jest pytanie o to, no dobrze, to kiedy będzie powołany polski ambasador, skoro pan mówi, że trwają.
Jeżeli pojawi się kandydat, no to od tego
albo
momentu,
kandydatka.
Albo kandydatka oczywiście, to od tego momentu, no to zajmie od kilku tygodni do paru miesięcy.
Od kilku tygodni do paru miesięcy. Jeszcze jedno pytanie, ono się może wydawać niesłychanie dalekie, ale to jest bardzo ważne również dla nas, bo to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, jest ważne dla nas. Iran wspiera Rosję i widać to coraz mocniej. Irańskie drony, które sieją strach i spustoszenie na Ukrainie, mają być produkowane w Rosji. Czy świat, w tym także Polska, która wobec Iranu była dość relatywnie przyjazna, nie wiem jak to powiedzieć.
Tak. Polska miała dobre relacje z Iranem.
Tak.
I zresztą doceniamy
to również... Na tle państw europejskich, państw zachodu,
naszych.
Tak. No dobra, mieliśmy dobre relacje z Ukrainą, czy z Iranem, czy my jesteśmy w stanie, my, świat, wpłynąć na Iran, by hej, drogi Iranie, nie pomagaj Rosji tak mocno, bo to ci nie służy.
Po dobroci oczywiście próbowaliśmy i odwoływanie się do tego, że Iran straci swoją pozycję, no należało mu to przedstawić, taką informację. Od przyjaznego państwa się przyznaje inaczej, niż by się przyznało na przykład od kraju, który stale Iran krytykuje. Polska ma rzeczywiście dobre relacje z Iranem. Jest to też doceniane przez naszych partnerów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, no bo widzą tutaj też możliwość ewentualną, gdyby nastąpiły jakieś ruchy ze strony Iranu, nawiązania czy komunikacji. Tak to rozumiem. Mm-hmm. To nie jest komunikat ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale istotnie doniesienia na temat pomocy irańskiej dla Rosji są niepokojące, bardzo niepokojące i to chciałbym jasno wybrzmiało. Zresztą było to sygnalizowane również przez prezydenta.
Czy my jesteśmy w stanie ich przekonać, żeby od tego odstąpili?
Inaczej, w dyplomacji przekonywać i przekonać to nie jest dokładnie ten sam czasownik. Przekonujemy cały czas. Teraz jaki czynnik wpłynie na to, że Iran zostanie przekonany? Na pewno mogą być to czynniki ekonomiczne i pewna
groźba.
Chyba,
że Anglia przegra dzisiaj z Iranem.
Natomiast dziś jest Anglia-Iran?
Dzisiaj? Chyba tak.
O, to dobrze. To dziękuję za to. To jest bardzo cenna informacja.
Nie, naprawdę. Z Iranem. Właśnie pan ogląda w ogóle te mecze?
Oglądam.
Wczoraj był jeden raptem.
Jeden oglądam.
To jest w ogóle cudowne. Mistrzostwa Świata to okazja, żeby obejrzeć mecz Ekwador-Katar. Nigdy byśmy go pewnie nie obejrzeli.
Jest to takie dosyć egzotyczne. Rzadko te drużyny ze sobą grały.
Kto wygra mecz oczywiście jutro?
Ja będę kibicował reprezentacji Polski.
Oczywiście.
No dlatego jestem optymistą. No wierzę, że Polska ten mecz wygra.
Że wygramy z Meksykiem? Tak. No dobrze, zobaczymy, panie ministrze. Ale to rozumiem, tak jakoś miękko pan to mówi, że pan wierzy,
bo
że
ja
pan
ja nie
chce.
Jestem prorokiem. Ja bardzo często odmawiam odpowiedzi o przyszłość, no bo przyszłość jest nam nieznana.
A w Holandii, Senegal, komu pan będzie kibicował?
Nie, zawsze się, nie, drużynie afrykańskiej się kibicuje z serca.
Oczywiście, no, przynajmniej w jednym jesteśmy całkowicie
zgodni. Z Senegalem jestem jakoś związany, pracowałem tam, byłem tam.
Oczywiście, że Senegal. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Senegalu oraz wszystkich z Senegalu, którzy nas słuchają. Jesteśmy z wami z Senegalu, drogi. Bardzo serdecznie dziękuję panu, panie ministrze. Państwu również, kłaniam się nisko, do widzenia.